Audycja Gość Dnia, Barbara Tokarska-Wójciak. Witam Państwa bardzo serdecznie, a w pierwszym dniu grudnia moim i Państwa gościem jest pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa. Dzień dobry, panie prezydencie.
Dzień dobry, pani redaktor. Dzień dobry wszystkim słuchaczom KRDP.
Zapewne poruszymy jakieś tematy mikołajkowo-świąteczne, ale na początek proza życia i bieżące wydarzenia, a wśród nich najważniejsze. Panie prezydencie, nie dalej jak wczoraj podczas sesji Rady Miasta został przyjęty budżet miasta na 2023 rok. I ja zapytam, jaki to będzie budżet?
Budżet proinwestycyjny, budżet rozwojowy, budżet kontynuacji. W bardzo trudnych czasach, w których jesteśmy, na pewno można powiedzieć, że to jest dokument optymalny, bo zabezpiecza podstawowe usługi publiczne świadczone przez samorząd i to wszystko będzie realizowane. Nawet powiedziałbym, że ponadstandardowo mamy też wiele nowych inwestycji, które wchodzą nam do realizacji, więc też to jest budżet, który odpowiada na oczekiwania mieszkańców, chociażby te, które były zgłaszane bezpośrednio do mnie na spotkaniach osiedlowych, które odbyły się w ostatnich miesiącach. Więc no, nie da się ukryć, że mamy do czynienia z inflacją, więc wiele rzeczy drożeje nie tylko dla przeciętnego Kowalskiego, ale także dla samorządu, czyli materiały, usługi, remonty, inwestycje. To wszystko będzie droższe, już jest droższe. Od 1 stycznia wzrastają nam rachunki za energię o blisko 4 razy w stosunku do tego, co płacimy obecnie, a więc to jest ogrom środków. Te pieniądze idą w miliony złotych i wpłacamy to na rzecz spółek Skarbu Państwa, które z tego tytułu zarabiają jakieś miliardowe kwoty, o których jakby przeciętny obywatel może sobie tylko pomarzyć tak naprawdę. Więc mamy jakby sporo takich problemów, które mają charakter obiektywny, są niezależne od nas, bo związane z kryzysem energetycznym, czy właśnie takimi wysokimi stawkami cen za media, które są narzucane obywatelom, narzucane przedsiębiorcom, narzucane samorządom, może bardziej nawet samorządom i przedsiębiorcom, ponieważ te ceny, które zostały zamrożone dla samorządów i dla przedsiębiorców, no to tu mamy do czynienia z takim zamrożeniem na bardzo wysokim pułapie. Czyli jeszcze jak dojdzie do tego od 1 stycznia VAT, który odprowadzamy do budżetu państwa z tej ceny, no to właśnie mówimy o tym, że rachunki wzrastają samorządom i przedsiębiorcom co najmniej razy 4 w stosunku do tego, co było dotychczas. To są olbrzymie kwoty i wielkie wyzwania, które nas czekają, te finansowe.
Pan prezydent już w wywiadach naszych radiowych zapowiadał, że na inwestycjach miasto nie będzie oszczędzać. Proszę powiedzieć, jakie najważniejsze są planowane na przyszły rok?
Inwestycje to jest rozwój, to są miejsca pracy, także dla lokalnego biznesu, dla naszych przedsiębiorców, więc tu żadnych cięć nie będzie, wręcz pojawią się nowe projekty, o których pani redaktor wspomniała. Są modernizacje kolejnych dróg, oprócz tych, które teraz prowadzimy i zakończymy w przyszłym roku, to dojdą nam kolejne modernizacje. Ulica Wyspiańskiego, ulica Wyklinowa, ulica Malinowa, między innymi będą też prowadzone inwestycje w obszarze zieleni, nowe parki kieszonkowe, które cieszyły się bardzo pozytywnym odbiorem przez mieszkańców, nowe projekty związane z ogrodami deszczowymi, tego jeszcze w mieście nie było, więc tam, gdzie jest problem z zalewaniem poszczególnych ulic przez ulewne deszcze i to wpływa. Tu wybraliśmy dwa obszary na przyszły rok. One dotyczą, z tego co pamiętam, chociażby ulicy Bony, gdzie mamy do czynienia z zalewaniem posesji i też jedno miejsce jeszcze w Śródmieściu, więc tu właśnie powstaną tego rodzaju rozwiązania. Jest sporo inwestycji też naszych miejskich spółek w kanalizację sanitarną, gdzie były takie oczekiwania ze strony mieszkańców. Mamy inwestycje w nowe budynki mieszkaniowe ze strony TBS-u. Sporo tych nowych zadań też dużych, które będziemy realizować, jak chociażby przebudowa targowiska przy ulicy Płońskiej. Mam nadzieję, że w najbliższych dniach, tygodniach będziemy podpisywać tę umowę z wykonawcą na realizację tego zadania. Podpisaliśmy już umowę na odnowienie młyna przy ulicy Nadrzecznej. To też jest projekt na przyszły rok. Tak naprawdę projekt trochę przekraczający także przyszły rok, bo to są zadania dwa takie skomplikowane, które wiążą się z dużym nakładem sił i środków, dlatego one mniej więcej czas realizacji to jest około 1,5 roku.
Panie prezydencie, na czym zatem będzie pan oszczędzał, skoro na inwestycjach nie, no a na czymś trzeba zaoszczędzić, co to będzie?
No to są takie wydatki bieżące, gdzie staramy się szukać cięć, gdzie staramy się je ograniczać. No wiemy już, że na 3 godziny w nocy musimy wyłączać oświetlenie w Ciechanowie po to, żeby mieć mniejsze zużycie energii. Raczej żadnych takich radykalnych rozwiązań, że w ogóle wyłączamy oświetlenie, nie przewidujemy, ale prawdopodobnie będą też jakieś inne rozwiązania, które będą generowały dla nas oszczędności, czyli chociażby wymiana lamp sodowych na LED-owe na ulicach miasta, kolejne panele fotowoltaiczne, które też będą się przyczyniały do oszczędności, jeśli chodzi o rachunki. Jest takich działań sporo zaplanowanych na przyszły rok, ale one są już teraz tak naprawdę realizowane. Nie ucierpi kultura, nie ucierpi sport, nie ucierpią organizacje pozarządowe. Zaplanowaliśmy tutaj taki sam poziom wsparcia jak w roku 2022. No, zwykle było tak, że z roku na rok te pieniądze w tych obszarach też rosły, ale no, w obecnej sytuacji myślę, że sukcesem jest utrzymanie dotychczasowego poziomu wsparcia. Wiele samorządów nawet na to nie może sobie pozwolić.
Panie prezydencie, czy są jakieś negatywne skutki wyłączeń prądu nocą? Czy są informacje o wypadkach może nasilonych w tych godzinach, o napadach, o jakichś przykrych zdarzeniach?
To jest bardzo ciekawe pytanie, które pani zadaje, bo wydaje się, że mamy do czynienia z taką barierą o charakterze psychologicznym w tej sprawie, że jak wyłączymy światło, to zaraz będą morderstwa
złoczyńcy
wyjdą na ulicę i będzie niebezpiecznie. I okazuje się, że przez te dni od 15 listopada, czyli już ponad 2 tygodnie, nie było żadnego rodzaju wykroczeń, zdarzeń, które miałyby bezpośredni związek z wyłączeniem tego oświetlenia w godzinach nocnych pomiędzy 1:30 a 4:30. Mam nadzieję, że tak będzie przez cały czas, a oszczędności tylko z tego tytułu wyłączenia na 3 godziny w nocy oświetlenia ulicznego w przyszłym roku po nowych cenach, to jest 1 000 000 zł. To jest olbrzymia kwota. Oczywiście za energię i tak zapłacimy więcej niż dotychczas, no bo rachunki rosną 4-krotnie, a te wyłączenie zaledwie na 3 godziny to nas ratuje, ale tylko trochę, można tak powiedzieć, więc żeby nie płacić, to trzeba byłoby zupełnie wyłączyć, no ale nie jesteśmy tutaj jak gdyby nastawieni na takie krytyczne rozwiązania, które z pewnością by spotkały się z negatywnym odbiorem. To, co zrobiliśmy, wydaje się najmniej dotkliwym krokiem.
Wystarczy, że Ukraina nawet na zdjęciach kosmicznych jest ciemna.
No, widzimy, co się dzieje w sytuacji wojennej. Tam prąd w ogóle w ciągu dnia jest bardzo ograniczony. W wielu miastach albo go w ogóle nie ma, albo występuje w sposób czasowy. Więc no, to jest sytuacja nieporównywalna, ale też pokazująca nam to, w jakich realiach nam przyszło żyć, że mamy kryzys energetyczny i nie można sobie rodzić roszczeń o to, żeby było jak dotychczas, tak? Że musi każdy z nas liczyć się z pewnego rodzaju ograniczeniami, które są konsekwencją tego, co się dzieje na wschodzie.
Panie prezydencie, z jakimi emocjami wyjechali goście z Chmielnickiego z naszego miasta po oficjalnej wizycie?
Na pewno bardzo podbudowani tym, że mają tu takie wsparcie, że są z nimi Polacy nie tylko w sposób taki duchowy, ale wspierają ich w sposób konkretny poprzez właśnie takie wsparcie humanitarne, z którym my mamy do czynienia w naszych relacjach jako miasto Ciechanów i miasto partnerskie Chmielnicki. No i też taka duża wdzięczność za to, że Polacy przyjęli, zaopiekowali się ich dziećmi, żonami, No bo przecież zdecydowana większość, ponad 90% tych uchodźców, którzy u nas są, to są kobiety i dzieci.
W ogóle piękny wieczór w bibliotece, piękne spotkanie w Urzędzie Miasta, także myślę, że goście byli zadowoleni z tej wizyty.
No, trudno mówić o zadowoleniu w obecnej ich sytuacji związanej z tym, co się dzieje na Ukrainie, ale na pewno staraliśmy się robić wszystko, żeby czuli się tu komfortowo. Na pewno też ich obecność pokazała nam to, że oni doceniają to, co my robimy, i to też nas mobilizuje do dalszej aktywności, do dalszego pomagania i wspierania naszych sąsiadów.
Ale powróćmy jeszcze do budżetu miasta na 2023 rok. Panie prezydencie, budynek przy ulicy Nadrzecznej, na umowę udało się podpisać. Pan poinformował media oczywiście o tym już jakiś czas temu. Zdania są podzielone. Jedni mieszkańcy czekają na ten piękny obiekt o charakterze takim industrialnym. Teraz jest moda na takie obiekty. Inni uważają, że to zbyt duże koszty pochłonie. Co pan, no
przede wszystkim,
jak pan skomentuje?
Przede wszystkim pozyskaliśmy jako miasto dofinansowanie 4 miliony złotych do tej inwestycji i też będziemy liczyć na to, że jak środki unijne się uruchomią w przyszłym roku, zostaną odblokowane, no to wówczas też będziemy składać wnioski o refinansowanie tego projektu, bo będzie taka możliwość. Natomiast jak gdyby te głosy krytyki to raczej mają charakter marginalny. One oczywiście zawsze się zdarzają przy każdym projekcie, który realizujemy, to jest całkowicie normalne. Można tylko przytoczyć, że jak odnawialiśmy wieżę ciśnień i budowaliśmy Park Nauki, to też się takie głosy pojawiały, a po co tam to robić, ruina straszy i po co się tym zajmować. No dzisiaj gdzie są te osoby, które to wtedy krytykowały? A Park Nauki Torus cieszy się uznaniem, przyciąga turystów, sprzedaż biletów jest naprawdę ogromna, jest z tego też określony dochód, ludzie mają miejsca pracy, obok powstała kawiarnia, która też dobrze prosperuje i jak gdyby miasto jest dumne z tego projektu, jest to nasza perełka, powód do tego, że możemy się pochwalić przed innymi, że takie wyjątkowe miejsce jest w Ciechanowie, a w wielu miastach przecież nie ma. No coś takiego jak Centrum Nauki Kopernik występuje w Warszawie, w dużych aglomeracjach, w małych miejscowościach, w miastach mniejszych, średnich, takich inwestycji i takich działań nie ma. I ja jestem przekonany, że podobnie będzie z młynem przy ulicy Nadrzecznej. Jak to odnowimy, zagospodarujemy, damy to też w taką możliwość zagospodarowania przez przedsiębiorców, przez instytucje kultury, przez instytucje społeczne, przez organizacje pozarządowe. To będzie miejsce spotkań, rekreacji, odpoczynku, ale też miejsce, które będzie przyciągało ludzi. Miejsce wyjątkowe, położone w centrum miasta, między ratuszem a Zamkiem Książąt Mazowieckich. Więc na pewno odnawianie takich zabytkowych przestrzeni jest dla nas istotne, jest dla nas priorytetem i właśnie miasto powinno się takimi rzeczami zajmować w swojej polityce inwestycyjnej i środki na takie cele przeznaczać, bo to też generuje rozwój miasta. Firma, która będzie wykonywała inwestycje, jest z powiatu ciechanowskiego, z Ciechanowa, więc to też są środki finansowe, które pozostaną w Ciechanowie, w naszym mieście, jeśli chodzi o podatki, jeśli chodzi o wynagrodzenia tych osób, które będą przy tym pracować.
Panie prezydencie, aż serce pęka, co się stało z naszą cukrownią, tak w nawiązaniu do młyna zabytkowego, to jest podobny charakter budowli. Wielu mieszkańców bardzo ubolewa, że niszczy je dzieło, jedno z największych dzieł doktora Franciszka Rajkowskiego. Czy są jakieś wieści? Oczywiście wiemy, to jest prywatna nieruchomość.
No tak, tutaj trzeba to,
zdajemy sobie z tego sprawę.
Trzeba to, pani redaktor, wyraźnie oddzielić, bo ja też się spotykam z takimi głosami, jak rozmawiam z mieszkańcami i ja mam tego świadomość, że to niszczeje, co się z tym obecnie dzieje, ale my jako miasto inwestujemy we własność miasta, czyli właśnie w takie obiekty, gdzie prawo nam na to pozwala, jak wieża ciśnień, jak młyn, jak w budynek przyfabrycznej, jak teren targowiska za chwilę. To są nasze obiekty, gdzie my mamy uprawnienie, żeby w to inwestować i przeznaczyć na to pieniądze. Natomiast tutaj mamy do czynienia z własnością, która ma charakter prywatny. No i niestety prywatna osoba nie podołała temu wyzwaniu i dobrze by było, żeby pewnie zainterweniował organ jakiś publiczny i na przykład przejął tą nieruchomość, być może nawet za darmo, tylko mamy świadomość tego, że tam też są odpady. Odpady, które niestety są składowane już teraz, można powiedzieć, nielegalnie, nie zostały uprzątnięte przez wynajmującego ani przez właściciela, więc jakby koszt usunięcia tych odpadów też jest ogromny. Idzie pewnie w miliony złotych, więc dzisiaj nikt się absolutnie nie podejmie tego, żeby tam podejmować jakieś interwencji. No, od tego jest państwo, jest minister środowiska, minister klimatu, są organy rządowe, żeby w takich sprawach interweniować. Natomiast mimo tego, że my wielokrotnie pisaliśmy do nich, to ich to nie obchodzi. No i niestety to jest ten problem, że polskiego państwa, polskiego rządu zbyt wiele rzeczy nie obchodzi. Na przykład nie obchodzi ich ten teren po dawnej cukrowni w Ciechanowie. I to jest smutne.
Podejrzewam, że kupiec by się znalazł, gdyby nie sprawa tych odpadów, no, które tam zalegają.
Jest to bardzo możliwe.
Jakieś centrum konferencyjne, kulturalne, teraz przecież Łódź jest w ten sposób zrobiona. No ale cóż, no to są zbyt daleko idące koszty. Panie prezydencie, zmieniamy temat, a może nie, nawet nie zmieniamy, jesteśmy blisko. Jak przebiega sprzedaż węgla zorganizowana przez samorząd miasta? Akcja już ruszyła. Czy już mieszkańcy kupili węgiel?
Tak, już wielu mieszkańców zakupiło ten węgiel od miasta. Z tego, co widzę, to jesteśmy chyba pierwszym miastem w regionie, które już prowadzi dystrybucję, już prowadzi sprzedaż na rzecz mieszkańców. Chociaż nie wiem, czy to słowo już jest właściwe, bo mamy grudzień. No ale w porównaniu do innych samorządów, innych gmin, miast, ta sprzedaż jeszcze tam nie ruszyła. Ale nie z ich winy, nie z winy tych gmin, tych miast, tylko z winy niestety polskiego rządu, spółek Skarbu Państwa, które zwlekają z przekazywaniem umów do podpisu, które zwlekają z podaniem informacji, gdzie ten węgiel będzie do odbioru, które wyznaczają bardzo odległe miejsca do odbioru tego węgla. My jako Ciechanów odbieramy węgiel w Braniewie, czyli przy granicy polsko-rosyjskiej, a dlatego też on kosztuje 1900 zł. Chcieliśmy, żeby ten koszt był jak najniższy, no ale wyznaczono nam bardzo dalekie miejsce odbioru. No ale zdecydowaliśmy się na to. Pojechaliśmy tak, żeby naszym mieszkańcom ten węgiel dostarczyć, żeby móc go sprzedawać, dystrybuować i żeby była bezpieczna zima dla tych, którzy indywidualnie ogrzewają swoje domy. Miasto na pewno stanęło tutaj na wysokości zadania. Oczywiście na początku kwestionowaliśmy cały ten pomysł, ale wtedy nie było podstaw prawnych. Dopiero jak rząd przyjął ustawę, ona została uchwalona, weszła w życie i pojawiły się podstawy prawne do tego, żeby samorząd mógł w tym obszarze działać, no to wtedy nie mieliśmy wątpliwości, że mieszkańcom trzeba pomóc. Skoro państwo sobie nie poradziło, to samorząd stoi na wysokości zadania i zakasujemy ręce. Dziękuję tutaj bardzo serdecznie pracownikom Urzędu Miasta, którzy naprawdę sumiennie i bardzo profesjonalnie podeszli do sprawy, bo na co dzień nikt z nich nie zajmował się kwestią związaną ze sprzedażą węgla, ale wielu pracowników się w to zaangażowało i teraz obsługuje mieszkańców. Tutaj podziękowania dla pani sekretarz, która też koordynuje ten proces w mieście. No, oczywiście podziękowania dla pani prezes PEC-u i pracowników PEC-u, którzy na miejscu już zajmują się obsługą całego procesu, czyli wydawaniem tego węgla.
Najważniejsze, że już akcja ruszyła.
I też chcę podkreślić, pani redaktor, jedną rzecz, bo mamy wiele telefonów do miasta od mieszkańców innych gmin, innych miast, czy można przyjechać do PEC-u i też jakby kupić ten węgiel. Nie ma takiej możliwości. My sprzedajemy ten węgiel tylko dla naszych mieszkańców. Takie są przepisy prawa i nie możemy tego węgla sprzedawać nikomu spoza miasta. Mieszkaniec najpierw składa wniosek do ratusza, potem jest telefon od pracownika ratusza do tego, który złożył wniosek. Opłacana jest kwota za węgiel i potem następuje odbiór węgla w PEC-u. Taka jest procedura i to dotyczy tylko mieszkańców. Chcielibyśmy może wyjść nawet szerzej dalej, ale nie możemy.
No, każdy samorząd musi zorganizować dla swoich mieszkańców tę akcję. Panie prezydencie, najnowszy pomysł i powiem szczerze, po raz pierwszy słyszymy o takim pomyśle, pomysł samorządu miejskiego, lokale od miasta za remont. Co to jest za pomysł? To jest temat z ostatniej sesji Rady Miasta, więc bardzo świeży.
No tak, widzimy, że część lokali, które są nam zdawane po wynajmie, tych komunalnych, są zdewastowane, są zdegradowane, więc chcemy, żeby był większy szacunek dla tych lokali, ale równocześnie chcemy przyspieszyć możliwość wynajmu lokali dla tych, którzy oczekują na listach. Więc jeśli ktoś zadeklaruje, że sam wykona w własnym zakresie remont i go przeprowadzi, to wówczas otrzyma ten wynajem lokalu. No, mamy trudne czasy, także pod względem finansowym. Zwykle to miasto opłacało całe koszty remontu takich lokali. Teraz chcemy odwrócić te role i jeśli ktoś chce wyremontować we własnym zakresie, to będzie mógł to zrobić, dostanie wówczas przyspieszony najem. Oczywiście nie wszystkie mieszkania w ten sposób będziemy komunalne traktować, bo wiemy, że są różne sytuacje życiowe, więc pewna pula mieszkań zostanie wydzielona do takiego programu, o którym pani redaktor wspomniała. Szczegóły na stronie Urzędu Miasta, zachęcamy do kontaktu.
I to wszystko oczywiście dotyczy mieszkańców, którzy oczekują na takie mieszkanie, prawda?
Tak.
To nie dotyczy... jest tak, że ktoś przyjdzie
nie,
i
to dotyczy wszystkich tych, którzy już są na listach oczekujących na zaspokojenie potrzeb mieszkaniowych. To wyraźnie trzeba zaznaczyć, że to nie dotyczy jakichś osób, które teraz z ulicy przyjdą i będą chciały się zapisać. Absolutnie, absolutnie nie.
A jest dużo takich mieszkań, które wymagają natychmiastowego remontu i państwo nie możecie ich przydzielić, bo stan nie pozwala na to?
Ten program będzie wchodził od stycznia, więc tu mówimy o tych lokalach, które dopiero się pojawią. Na ten moment tak naprawdę w blisko 100% te lokale, które są zdawane, to od razu są remontowane i przekazywane do kolejnego wynajmu, tak żeby nie było pustostanów w mieście. Więc to będzie dotyczyło tych lokalów, które dopiero będą nam zdawane w przyszłości.
Będzie zainteresowanie ze strony mieszkańców?
No zobaczymy. To też jest trudny czas finansowy dla samych mieszkańców. Wiemy, że inflacja, więc trudno jest dzisiaj powiedzieć, jakie będzie faktyczne zainteresowanie, ale po prostu od strony formalnej chcieliśmy dać taką możliwość.
A teraz chciałabym przejść do tematu związanego z polityką i z Unią Europejską. Otóż Cichanów może wygrać z fiskusem przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Toczy się postępowanie w tej sprawie. I proszę nam przypomnieć, czego dotyczy sprawa i dlaczego pan sądzi, że może już ogłosić o tym, że samorząd wygra?
No, sprawa dotyczy pieniędzy, pani redaktor, a właściwie to pieniędzy naszych mieszkańców, ponieważ był taki program unijny, w którym pozyskaliśmy pieniądze europejskie, fundusze europejskie i za nie instalowaliśmy panele fotowoltaiczne w gospodarstwach naszych mieszkańców w Ciechanowie, ale też robiły to inne gminy nasze partnerskie, jak chociażby gmina Opinogóra czy gmina Glinojeck, z tego co pamiętam. No i tam było tak, że mieszkańcy zapłacili VAT, 23% VAT-u od tych instalacji. My jako miasto uważaliśmy, że państwo, skarbówka, niesłusznie chce tego VAT-u od naszych mieszkańców. No ale jak to zwykle bywa, państwo jest silniejsze od wszystkich, no i zmusiło do tego, żeby ten VAT zapłacić. Natomiast my postanowiliśmy iść do sądu z tą sprawą i sprawa doszła aż do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. I tak to jest, że przed wyrokiem ostatecznym Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej wcześniej jest publikowana opinia Rzecznik Generalnej. I ta opinia Rzecznik Generalny jest dla nas korzystna, dla miasta Cichanów i dla innych gmin, które realizowały podobne projekty, czyli tam jest powiedziane, że tego podatku VAT mieszkańcy miasto płacić nie powinno. Więc jeśli teraz ten wyrok, tak jak zwykle to się dzieje, będzie zgodny z opinią rzecznik, no to wówczas możemy świętować, bo odzyskamy pieniądze od skarbówki, czyli wtedy napiszemy wniosek do Urzędu Skarbowego, oddajcie nam tutaj ten podatek VAT, który został zapłacony, a my przekażemy pieniądze naszym mieszkańcom. To jest dosyć trudna od strony takiej podatkowej sprawa finansowej, ale myślę, że w sposób bardzo przystępny udało mi się to wytłumaczyć.
Panie prezydencie, będziemy w takim razie śledzić ten temat. Chciałabym jeszcze pozostać przy tej Unii Europejskiej. Są takie głosy, że pieniądze z polityki spójności powinny trafiać do samorządów na tak zwane, mówiąc kolokwialnie, przerobienie. Przeciwnicy uważają, że niestety pewne środki z polityki spójności są zbyt duże na autostrady, na duże inwestycje i nie powinny aż tak do samorządów trafiać. Co pan o tym sądzi?
No pytanie, jaka będzie realizacja faktyczna tego budżetu Unii Europejskiej, bo wiemy, że ta perspektywa na lata 21-27 jest w trakcie, a jeszcze żadne pieniądze nie zostały uruchomione. Za chwilę mamy trzeci rok tej perspektywy, rozpocznie się 2023 rok i żadne pieniądze jeszcze do nas nie trafiły, więc to jest niezrozumiałe, smutne. Na pewno musimy się zastanowić, co z tym zrobić, bo mamy problemy rządu z dogadaniem się z Unią Europejską, niestety, więc pewnie będą takie próby podejmowane, już są, żeby pieniądze trafiały z Unii bezpośrednio do samorządów, bo po co gdyby karać samorządy, zwykłych obywateli, zwykłego Kowalskiego za to, że polskie państwo nie przestrzega zasad praworządności, nie potrafi się z Unią Europejską dogadać. No nic ten Polak, Polka, samorząd, przedsiębiorca nie są temu winni. Więc rzeczywiście są takie pomysły, żeby pieniądze mogły trafiać z pominięciem rządu bezpośrednio do obywateli, do samorządów, do przedsiębiorców. Ja jestem oczywiście zwolennikiem tego, bo dla nas to by oznaczało kolejne inwestycje, kolejne projekty, które zmieniałyby Ciechanów. Ale czy to jest możliwe od strony takiej formalnej? Niewątpliwie to będzie bardzo trudne.
No niektóre samorządy mogą nie udźwignąć większych inwestycji.
Pani redaktor, co do tej kwestii, że samorządy nie udźwigną większych inwestycji. No my zrealizowaliśmy przecież budowę obwodnicy wschodniej Ciechanowa, Alei Unii Europejskiej, gdzie obwodnicę zwykle powinna budować Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad, czyli ten podmiot rządowy. No ale gdybyśmy czekali na to, aż rząd nam zbuduje obwodnicę, no to byśmy pewnie czekali jeszcze z 40 lat, tak? No widzimy, co się dzieje z tą obwodnicą południową teraz. Konsultacje, jakieś projekty, gdzie tam te kreski tej drogi na mapie są pociągnięte w jakiś nierozsądny sposób, że przechodzą przez zabudowę rodzinną, jednorodzinną, wielorodzinną, przez Las Krubiński i tak dalej. Te konsultacje się ciągną. Nie widać końca tego wszystkiego. Jak my przeprowadzaliśmy inwestycję związaną z Aleją Unii Europejskiej, to sprawnie i szybko poszło i udało nam się sfinansować, udało nam się środki unijne na to pozyskać i przeprowadzić tą inwestycję sprawnie. Teraz chcemy przedłużyć tą drogę do ulicy Przasnyckiej, do ulicy Gruduskiej i też my będziemy to realizować jako miasto. Też będziemy chcieli na to pozyskać pieniądze i wcale nie uważam, że jesteśmy za małym samorządem, żeby takie inwestycje realizować.
No ale pewne zadania, panie prezydencie, typu budowa autostrad, dróg szybkiego ruchu są domeną państwa.
Oczywiście, że tak. No i tym powinno się zajmować państwo. Natomiast trzeba wskazać na to, że w najbliższej perspektywie unijnej pieniędzy na autostrady już nie ma. Nie będzie żadnych projektów finansowanych takich megalomańskich, związanych, nie wiem, z CPK, z jakimiś portami lotniczymi w regionach. Absolutnie Unia Europejska na takie cele już pieniędzy nie będzie przeznaczała.
Czyli rozumiem, że jest pan za tym, żeby więcej samorządy mogły robić, no ale niekoniecznie wszystko.
Panie doktor, jak najwięcej decentralizacji władzy, jak najwięcej władzy bliżej ludzi, to nam się na pewno opłaci, bo tu lokalnie pieniądze są dużo lepiej wydawane niż w Warszawie. Proszę mi uwierzyć, że patrzymy na każdą złotówkę i dbamy o każdy wydatek. Mam wątpliwości, czy podobnie jest w Warszawie.
Panie prezydencie, obiecałam, że będzie świątecznie, że będzie nastrojowo, no to w takim razie pora zaprosić na Jarmark Bożonarodzeniowy.
No tak, tradycyjnie jarmark przed ratuszem w ostatni weekend przed świętami. Będzie można i spotkać Mikołaja, i zobaczyć iluminację, i dokonać jakichś zakupów świątecznych. Przede wszystkim też koncert kolęd zespołu Sound and Grace będzie można wysłuchać. No i miejska wigilia w niedzielę o godzinie 12. Na pewno ja osobiście też będę, tak jak w poprzednich latach, więc mogę powiedzieć do zobaczenia tym wszystkim, którzy będą chcieli się tam pojawić, złożyć życzenia, poczęstować się świątecznymi potrawami.
Na przekór tym wszystkim trudnościom.
No tak, nie są to łatwe czasy, ale musimy optymistycznie patrzeć w przyszłość. Mam nadzieję, że już będzie tylko lepiej, że najgorsze za nami.
Jak przystało na miasto, któremu ekologia jest bliska, odbędzie się też akcja zamiany odpadów na choinki. Także warto o tym też powiedzieć.
Tak, zapraszamy tutaj do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych, do miejskiej spółki za elektrośmieci, za makulaturę, za 10 kg tych rzeczy można uzyskać w doniczce choinkę. Zasady analogiczne jak w poprzednich latach. Przypomnę, też jest to adresowane wyłącznie do mieszkańców Ciechanowa.
Panie prezydencie, kiedy zostaną włączone ozdoby świąteczne i jak długo będziemy cieszyć się ich widokiem?
Dzisiaj, czyli 1 grudnia, ozdoby świąteczne zostaną włączone. Te ozdoby, które znamy z poprzednich lat, one wszystkie się pojawią na ulicach miasta, głównie przed ratuszem na ulicy Warszawskiej. Natomiast będą z nami obecne tylko do 31 grudnia. Zwykle było to dłużej, zabieraliśmy je gdzieś tam na przełomie stycznia i lutego. Natomiast przypominam, od 1 stycznia wchodzimy w wyższą taryfę cen energii, prawie 4-krotnie wyższą, więc ze względu na oszczędności no nie możemy sobie pozwolić na to, żeby dłużej te ozdoby z nami zostały, więc w krótszym czasie trzeba się z nimi sfotografować, nacieszyć się tymi świątecznymi elementami, które zdobią miasto.
Panie prezydencie, bardzo dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Było budżetowo, było świątecznie. Mam nadzieję, że pan prezydent jeszcze zaszczyci nas przed świętami, aby złożyć życzenia naszym słuchaczom. Bardzo dziękuję za to spotkanie.
Jeśli tylko czas pozwoli, pani redaktor, bo obowiązków jest naprawdę dużo. Dziękuję za tą rozmowę. Pozdrawiam wszystkich słuchaczy KRDP.
Pan Krzysztof Kosiński, prezydent Ciechanowa, był dzisiaj moim i państwa gościem. Barbara Tokarska-Wójciak. Do usłyszenia.